Panie profesorze, to przejmujące dzieło Kadysz, jedna z najnowszych pana kompozycji, powstało na zamówienie?
Wie pani, ja mam tyle zamówień, że ja właściwie wszystko piszę na zamówienie, tylko sobie wybieram. Punktem wyjścia była rocznica likwidacji getta w Łodzi i ja przyznam się, że nawet nie bardzo wiedziałem, co napisać. Długo właściwie odmawiałem. I wtedy wpadł pan wiceprezydent ówczesny na pomysł, że mi przysłał teksty takiego chłopca żydowskiego, Abramka Cytryna, który pisał w getcie. Przepiękną polszczyzną, hasycki, czy tam w tym się ortodoksyjny rodziny Żyd, który pisząc tak pięknym językiem, że mnie to zainspirowało rzeczywiście. I wtedy miałem już punkt odniesienia, znaczy wybrałem teksty i napisałem to, co sopran śpiewa, prawda? No i szukałem oczywiście rozwiązania Kadyszu, bo to nie jest takie proste, dlatego że Kadysz jest najważniejszą modlitwą żydowską i tego nie można sobie jakoś tak inaczej. To musi być w tradycji. Ja na szczęście miałem przyjaciela, który niestety zmarł już, Żyda polskiego z Galicji, i on mi śpiewał, ja go prosiłem, żeby mi pośpiewał jakieś kadysze, bo to każda gmina często miała inne kadysz. Szczególnie właśnie na Ukrainie. I on mi śpiewał taki kadysz, jeden właśnie, który jest bardzo bliski temu, co ja napisałem, którego jego dziadek, czyli to jakieś 150 lat temu, bo on już zmarł, mając prawie 90 lat. No i wtedy ja wynotowałem sobie, napisałem jak gdyby to na nowo. Także ten kadysz jest autentycznym kadyszem z takich gmin żydowskich wschodniej Galicji, których po prostu już nie ma i nigdy już nie będzie. Także to jest, bardzo się cieszę, bo to jest właściwie autentyk.
Czy pisać taki utwór to jest również, i to oznacza czuć tę atmosferę, którą na pewno pan się wzbogacił, właśnie.
Miasteczku, te wszystkie galicyjskie miasteczka, od Krakowa, już od Bochni, co ja mówię od Bochni, od Wieliczki, aż tam po granicę były w większej części żydowskie. Właśnie. Ja pamiętam, oczywiście ja długo nie przebywałem z nimi, dlatego, bo ja miałem 5 lat z miesiącami, jak wybuchła wojna, i wiadomo, co się potem stało, prawda, potem było getto. Ale ja pamiętam, bo mam chyba jakieś ucho takie wyczulone, że te śpiewy, u nas zaraz za płotem był dom modlitwy, 100 metrów dalej były dwie synagogi. Także ja to po prostu pamiętam. Znaczy, co się pamięta, nie nic konkretnego, tylko atmosferę, ten zaśpiew, prawda, bo tego nie można wymyślić, to musi być autentyczne.
Mamy takie trzy światy w pana kadyszu. Świat muzyki wykonywanej przez panią Olgę Pasiecznik. Mamy kantora i też słowo.
I tak. No i słowo. Oczywiście to są trenów Jeremiasza. Bardzo mocne teksty. Nie wiem, czy to słychać w ogóle. Rozumie się te teksty. Właśnie. Dlatego ja chcę, żeby te teksty zawsze były w języku, gdzie to będzie wykonywane, bo to jest z Starego Testamentu. Ten sopran musi być po polsku, to było napisane po polsku i ten chłopak ostatnim transportem wyjechał do Auschwitz i tam został zamordowany. Także a kapela to jest też bardzo piękny tekst, bo to jest pieśń, czy właśnie modlitwa młodzieńców, czy młodzieniaszków, jak to jest, młodzieńców w piecu ognistym w księdze Daniela. I to jest właśnie charakterystyczne, że żydowski kadysz, właśnie ten za zmarłych, nie ma słowa o śmierci, nie ma słowa, jest tylko wychwalanie Pana Boga. I to samo właściwie ta modlitwa z Księgi Daniela jest skargą. Skargą, tam jest tekst taki piękny, że nas zginęło więcej niż innych narodów, a to było przypisane 500-600 lat przed Chrystusem. Tak to się tam... Jeden z tych tekstów wziąłem z... Był taki manifest po wojnie napisany przez Tuwima o Żydach polskich. I tam właśnie jest ten cytat, ten, który mówi właśnie aktor. Także po prostu poszukałem tych tekstów, ale ponieważ Biblia to jest taka moja podręczna książka przez te wszystkie lata, także to nie jest trudno znaleźć tekst na każdą okazję w gruncie rzeczy.
Ten koncert, panie profesorze, jest wyjątkowy też o tyle, że tylko i wyłącznie pana dzieła są grane podczas tego wieczoru. Poza Kadyszem, jednym z najnowszych pana dzieł, mamy Przebudzenia Jakuba, które dużo wcześniej, w 74 chyba roku, prawda? I symfonia, która pod koniec lat 80. No właśnie. Czy pan sam zdecydował o tym, które utwory dzisiaj będą podczas koncertu?
No bo to, no symfonia, ja bardzo lubię tę symfonię, gdzie mogę, gdzie mam czas na próby, bo tego żadna orkiestra nie zagra sobie tak tylko, to ja miałem szczęście, że to było przygotowane, ale i tak miałem trzy próby, dzisiaj jest czwarta. No po prostu lubię tę symfonię i po prostu to jest prawdziwa symfonia, nie jakieś udawanie symfonii, jak to w polskiej muzyce jest. To jest prawdziwa symfonia, ona jest oczywiście korzeniami sięga do Brucknera trochę, do Szostakowicza, to jest jasne, bo to byli najwięksi symfonicy Malera ostatniego wieku, prawda? Tym bardziej, że teraz zabieram się wreszcie do szóstej symfonii z powrotem. Ona ciągle ją mijam, no ale teraz ją napiszę.
Tutaj będziemy mogli posłuchać młodych muzyków, wspaniałą orkiestrę Sinfonii Juventus. Młodzi muzycy, którzy mają wyjątkowe warunki, a przy tym mają chyba niesamowite szczęście grać pod batutą znakomitych i dyrygentów, i kompozytorów.
No, to był znakomity pomysł w ogóle, Semkowa zresztą. I on jakoś przekonał ministra, że taka orkiestra musi powstać. Inaczej ci młodzi, najlepsi ludzie po prostu uciekają z Polski. Znaczy uciekają, teraz nie muszą uciekać, wyjeżdżają, niż zakładają dom rodziny i potem już właściwie nie ma jak wrócić. Kupują sobie tam domy albo mieszkania, prawda, to potem jest bardzo trudno po 10 latach wrócić, czy po 20. Także całe szczęście. Z tym, że tam, jak panie wiedzą, można tylko grać w 5 lat, znaczy nie 5, do 30 roku życia, tak. A to mniej więcej tak po studiach, no to wypada tam 6 lat. No, to jest wystarczy, że oni potem pójdą do innych, do różnych orkiestr, prawda? Trochę się rozjedzie, no trudno, to już taki jest żywot nasz, cygański, muzyków.
Jak się panu pracuje z tymi młodymi ludźmi, którzy są pewnie trochę nieraz przerażeni?
Nie, ja jestem raczej łagodny człowiek. Czasem wybuchnę na chwileczkę, ale nie. Oni po prostu są byli przygotowani. Pan Maciej Tworek, który bardzo często właśnie mi pomaga w takich sytuacjach, bo ja jeszcze 2 dni temu byłem w Dublinie, tam testowałem honoris causa i miałem tam 3 dni moich koncertów też. Także nie mógłbym tego przygotować.
Panie profesorze, już blisko chyba 40 odebrał pan honor, albo i więcej. No właśnie, czy to jest cały czas dla pana...
Ja nie biorę wszystkich. Bo przeważnie, bo to jest dla mnie, jednak muszę pisać przemówienie, to często bym kwartet napisał w tym okresie. Tego nie bardzo lubię. Poza tym nie jestem takim człowiekiem, który lubi się pokazywać. No co innego, na koncercie stoję plecami do publiczności, ale tak, ale to było bardzo piękna, rzadko się zdarza, taka oprawa w takim dużym neogotyckim kościele, ja tam dyrygowałem, sami chcieli tren ofiarą Hiroshimy i to cudownie tam zabrzmiało. Tak, także...
Cóż zrobić, jak ciągle pana profesora o coś proszą, gdzieś musi pan wyjechać, wystąpić, zostać kolejnym doktorem honoris causa?
Wydaje się, że już w następnym roku to ja już będę tylko pisał. A może to nie jest dobry pomysł, bo trzeba mieć kontakt też z młodymi. Ja teraz bardzo często biorę właśnie z orkiestrami na przykład uniwersyteckimi, robię koncerty i muszę powiedzieć, że ten kontakt właśnie z tą młodzieżą, z tym entuzjazmem, którego nie ma zupełnie w dorosłych orkiestrach, prawda? Nie, jeszcze są mnie zepsuci. A poza tym oni będą już rozumieć moją muzykę.
Może pan się trochę zatrzyma w momencie, kiedy już zostanie wybudowane centrum w Lusławicach?
No więc właśnie, już mamy prawie wszystko załatwione. Tak, teraz są jakieś administracyjne tylko sprawy, ale mamy pieniądze. Mam nadzieję, że już jeszcze w tym roku zaczniemy, ale na pewno w 2012 roku gdzieś na wiosnę już to wszystko będzie stało i funkcjonowało.
No właśnie, będzie to pamiętny rok i wtedy też się panu trochę czas skurczy w związku z tym centrum?
No, znaczy ja jestem w gruncie rzeczy takim duchem opiekuńczym tam, bo to jest mojego imienia, ale to nie znaczy, że ja tam mam siedzieć i administrować. Ja tam nie mam żadnej funkcji, Ale oczywiście no, mam odpowiedzialność moralną za to, co tam się będzie działo, także no, będę po prostu się tym zajmował. Ale może dobrze, bo tam no, ciągle będą przyjeżdżać jednak młodzi ludzie i to z całego świata. A ja bardzo lubię na przykład pracować z muzyką kameralną, ale ponieważ mamy tam miejsce na 70-80 osiągnięcie studentów nawet, znaczy można stworzyć na przykład przez 2 miesiące można stworzyć orkiestrę. I potem, no ja bardzo bym chciał właśnie też promować, tak jak tutaj Juventus, to możemy promować tą Lusławicką orkiestrę.
Będzie jeszcze Lusławicka orkiestra?
No na pewno, no przy tym będzie, musi być.
Mówił pan o tym, że będzie chciał pan teraz powrócić do koncepcji tworzenia 6. symfonii, a jakaś opera w najbliższym czasie?
Tak, tak, znaczy Fedra, to jest taki temat, który pewnie już kilka razy mówiłem i to w moim, no właśnie, no tak, to Dzielę Orzechów, już wnuczka podrosła, to teraz już, nie wiem, czy to napiszę tego Dziadka do Orzechów, ale Fedrę chcę napisać i to jest nawet konkretnie, już są rozmowy na 14 rok do Wrocławia. Prawdopodobnie powstał, ale już więcej chyba nie będę pisać oper, a to jest to jednak, to jest prawie 2 lata pracy. Już mi się tak nie chce pracować.
A czy jak pan komponuje, pisze operę, to już pan ma pomysł na wykonawców? Czy czasami tak się zdarza, że pewne partie już są obsadzone wcześniej?
Ja bardzo lubię pisać na konkretne głosy. Tak, 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 oczywiście. No, Fedra to jest oczywiście mezzo coloratura. Tych głosów jest bardzo mało w tej chwili, bo to było w XIX wieku. Wszyscy kompozytorzy napisali, no już począwszy od Rossiniego. Teraz nie ma tych głosów tego typu, ale tak mi się to marzy, żeby to była koloratura mezzo.